jak ziemia pragnie deszczu, gdy sucha jest, jak struchlałe małe dziecko. Utulenia chcę, do Ciebie duchu wołam, tak bardzo chcę.
Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen. Duchu Święty, przyjdź. Przywołując wstawiennictwa Ducha Świętego, sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego. Siedem sakramentów Kościoła, celebracji misterium chrześcijańskiego, to tematy, które zajmują nas w ostatnich katechezach. Ostatnio rozważaliśmy tematy związane między innymi z zadośćuczynieniem, wyznaniem grzechów, żalem za grzechy, czyli akty penitenta. A dzisiaj przechodzimy do kolejnych punktów. To między innymi temat związany z szafarzem sakramentu pokuty i pojednania oraz skutkami tegoż sakramentu w naszym życiu. To od punktu 1461. Dla tych, którzy mają sposobność, aby może w zaciszu swojego domu, mieszkania sięgnąć po katechizm, zachęcam, zapraszam do tego, aby to czynić przy okazji katechezy, która na antenie Radia Maryja, czy w dogodnym dla siebie czasie, aby również to nasze spotkanie stało się taką inspiracją do tego, aby po katechizm sięgać i nad tymi treściami, nad tym materiałem się pochylać. A my spójrzmy na tego, który jest szafarzem tegoż sakramentu. Sakramentu, który jest wielkim darem danym nam. Co by było, gdybyśmy nie mieli sakramentu pokuty i pojednania? Niestety, pomimo tego piękna, które nosimy w sobie, bo jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, niestety jednak upadamy. Tkwi w nas, mimo łaski Chrztu Świętego, tak zwana pożądliwość, która ciągnie nas do grzechu. Jeśli człowiek nie współpracuje dostatecznie z łaską Bożą, popełnia grzech ciężki, który niszczy stan łaski uświęcającej otrzymany na chrzcie świętym. Dlatego Pan Jezus ustanowił sakrament spowiedzi świętej, który święty Augustyn nazywa drugim chrztem. Z tego właśnie sakramentu możemy korzystać wiele razy w naszym życiu. W tym sakramencie Pan Bóg udziela całkowitego przebaczenia grzechów, zapomnienia ich. Za to, że grzechy musimy już jednak pokutować sami za te grzechy. Ponieważ zgardziliśmy łaską Chrztu Świętego, musimy naprawić wyrządzone zło. Pokutujemy na ziemi, lub przyjdzie nam odpokutować w czyśćcu. Bóg więc zupełnie przebacza wszystko, ale pozostaje ta kara doczesna. Dług braku miłości, który trzeba spłacić. Dług, który zostaje do spłacenia, może być nam darowany poprzez pokutę i odpusty. Zapytajmy się, czym jest grzech? Jest on złamaniem przykazania Bożego lub przykazania kościelnego. Jest okazaniem nieposłuszeństwa Bogu, jest odmówieniem Bogu miłości, która mu się należy, bo jest Bogiem, Stwórcą, bo jest naszym Odkupicielem. Stąd grzech jest obrazą Boga. Nasza miłość do Boga poprzez przestrzeganie przykazań należy mu się podobnie, jak należy się naszej mamie kwiat czy jakaś wdzięczność na Dzień Matki. Ale i nie tylko na Dzień Matki, tylko w naszej również i codzienności. Należy się jej, bo jest matką, bo dała życie, bo wychowała, bo troszczy się, bo opiekuje, bo otacza miłością, bo pielęgnuje, bo się nieustannie za nas, o nas martwi. Bóg jako nasz Stwórca miał prawo nadać przykazania, by normowały nasze życie, by człowiek się nie pogubił w tym życiu, by sobie i innym nie wyrządził krzywdy, by nas strzegły jak znaki drogowe przed życiowym wypadkiem. Może czasem jakiś zasad czy zakazów nie rozumiemy. Ale czy my wszystko rozumiemy w życiu? Zaufajmy Bogu, jako Ojcu, który chce naszego dobra, naszego bezpieczeństwa. Pan Jezus powiedział do apostołów po swoim zmartwychwstaniu: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. I tak ustanowił ten wspaniały, przedziwny sakrament miłosierdzia, by ochrzczony człowiek mógł podnieść się na nowo po upadku w grzech. Pan Jezus powierzył apostołom posługę jednania. Więc biskupi jako ich następcy oraz prezbiterzy, współpracownicy biskupów spełniają te funkcje. Kościół uczy, że biskupi i prezbiterzy, czyli księża, na mocy sakramentu święceń mają władzę odpuszczania wszystkich grzechów w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Z kolei kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku precyzuje, że tylko kapłan jest szafarzem sakramentu pokuty i pojednania, chociaż spowiadają też biskupi. Kapłani funkcję spowiadania spełniają w łączności ze swoim biskupem diecezjalnym. Biskup diecezjalny czuwa nad sprawowaniem sakramentu pokuty i pojednania, aby to było czynione godnie, zgodnie z prawem Kościoła i pożytkiem zbawiennym spowiadających się. Kapłan, spowiednik wypełnia w konfesjonale posługę Jezusa, dobrego pasterza, który szuka zagubionej owieczki. Posługę dobrego Samarytanina, opatrującego rany. Ojca, który czeka powrotu marnotrawnego syna i przyjmuje go, gdy ten powraca. Sprawiedliwego sędziego, który nie może mieć względu na osobę spowiadającą się i wydaje sprawiedliwy sąd, ale też jednocześnie miłosierny. Kapłan powinien być znakiem i uobecnieniem miłosierdzia i tej miłosiernej miłości Boga względem grzesznego człowieka. Spowiednik, jak uczy Kościół, nie może być panem sakramentu pokuty i pojednania, ale jego sługą. Kapłan jest postrzegany jako Alter Christus, drugi Chrystus. W nim, gdy sprawuje liturgię, rzeczywiście jest obecny uwielbiony i zmartwychwstały Chrystus. Powinien więc spowiednik w swojej funkcji łączyć się z intencją i miłością Chrystusa, który otacza się grzesznikami i mówił, że niezdrowym trzeba lekarza, ale właśnie chorym. Od spowiednika wymaga się, aby oznaczał się głęboką znajomością zasad moralności chrześcijańskiej, doświadczeniem w sprawach ludzkich, szacunkiem i delikatnością wobec penitenta. Powinien też kochać prawdę i być wierny nauczaniu Kościoła oraz prowadzić penitenta do poprawy jego postępowania i pełnej dojrzałości chrześcijańskiej. Kapłan zasiadający w konfesjonale, według życzenia Kościoła, ma modlić się za penitenta, nawet pokutować i powierzać go miłosierdziu Bożemu, czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Do ważnego dopuszczenia, odpuszczenia grzechów wymaga się, aby szafarz, oprócz władzy święceń, posiadał upoważnienie do jej wykonywania w odniesieniu do wiernych, którym udziela rozgrzeszenia. Upoważnienie do spowiadania wiernych w całym Kościele mają papież, kardynałowie, biskupi. Każdy kapłan może ważnie udzielić rozgrzeszenia w niebezpieczeństwie śmierci penitenta. Kiedy na przykład zmieniamy jako zakonnicy miejsce naszego posługiwania, wtedy ordynariusz, biskup z danej diecezji wydaje nam również takie pozwolenie, prawda, aby móc powiadać na terenie tejże diecezji. Czynimy to zawsze w łączności z biskupem. Każdy kapłan, któremu powierzono troskę o wiernych, proboszcz, wikariusz, rektor kościoła, kapelan szpitala, jest obowiązany dbać, ażeby wierni mu powierzeni mogli wyspowiadać się, kiedy o to proszą w sposób uzasadniony, aby umożliwić dostęp do tego zdroju miłosierdzia Bożego. I tutaj jakże mamy wiele przykładów świętych, wielkich spowiedników. Chociażby święty Jan Maria Wianney czy święty ojciec Pio, którzy rokrocznie spowiadali po kilkadziesiąt tysięcy osób. Ich posługa konfesjonału przynosiła wiele owoców w postaci nawróceń. Bez względu jednak na stan duszy kapłana, spowiedź jest ważna. Kapłan bowiem udziela rozgrzeszenia przez łaskę sakramentu kapłaństwa, a nie osobistej świętości. O świętych spowiedników, o świętych kierowników duchowych winniśmy się modlić. Jakże wielkie jest dzisiaj na nich zapotrzebowanie. Przepiękny gest, chociażby ucałowania stuły kapłańskiej po spowiedzi. Jeszcze gdzieniegdzie jest to widoczne jako pewnego rodzaju symbol władzy rozgrzeszania, której nie mają nawet aniołowie. Z sakramentem pokuty i pojednania związana jest tajemnica spowiedzi, która obejmuje nie tylko wyznanie, te wyznane grzechy, ale też wszystko, co z okazji spowiedzi zostało powiedziane spowiednikowi. A ujawnienie tego sprawiłoby penitentowi przykrość. Stąd też nie wolno spowiednikowi słowami lub w jakikolwiek inny sposób w czymkolwiek naruszyć tego, co wyznał penitent. Zachowanie tajemnicy spowiedzi obowiązuje wówczas, gdy kapłan nie mógł udzielić rozgrzeszenia. Nie wolno też naruszyć tajemnicy spowiedzi w przypadku ochrony swojego życia. Tajemnica spowiedzi obowiązuje także po śmierci penitenta. Penitent mógłby jednak zwolnić spowiednika z zachowania tajemnicy. Zdarzyć się może, spowiedź odbywa się przy pomocy tłumacza. Zdarza się. Tłumacz wówczas jest zobowiązany do ścisłego zachowania tajemnicy spowiedzi. Naruszenie tajemnicy spowiedzi jest zagrożone sankcją karną. Spowiednik naruszający bezpośrednio tajemnicę spowiedzi sakramentalnej podlega karze ekskomuniki zarezerwowanej stolicy apostolskiej. W przypadku pośredniego naruszenia tej tajemnicy ma ponieść inną, mniejszą karę, mówi kodeks prawa kanonicznego w punkcie 1388, paragraf pierwszy. Również penitent w pewien sposób jest zobowiązany do tajemnicy. Nie powinien rozpowiadać tego, co usłyszał w konfesjonale. Także ci, którzy na przykład oczekują na spowiedź i usłyszeli coś ze spowiedzi danej osoby, ze względu na miłość bliźniego, a także ze względu na pewne osobiste urubienie, takt, kulturę, powinni zachować tajemnicę. Co do miejsca, w którym może być sprawowany sakrament pokuty i pojednania, to takim miejscem jest kościół lub kaplica. O tym mówi nam kodeks prawa kanonicznego. W zwyczajnych warunkach spowiedź ma odbywać się w konfesjonale. Należy zatroszczyć się, aby konfesjonały znajdowały się w widocznym miejscu świątyni. Były zaopatrzone w kratę między spowiednikiem i penitentem oraz aby zapewniały dyskrecję. I w miarę możliwości były wygodne dla spowiednika i penitenta, aby można było tam się czuć komfortowo. Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że zwyczajnym miejscem spowiedzi ma być konfesjonał ustawiony w kościele, kaplicy i w miejscach, gdzie miejscowy ordynariusz pozwala na sprawowanie mszy świętej, na przykład w sali katechetycznej. W wypadkach koniecznych można słuchać spowiedzi i udzielać rozgrzeszenia w każdym miejscu. Także bez konfesjonału. Jeśli chodzi o strój spowiednika, kapłan zasiadający w konfesjonale powinien być ubrany w sutannę, komrze lub albę i stułę fioletowego koloru. Z kolei jeśli chodzi o czas sprawowania tego sakramentu, wierni mogą przystępować do sakramentu pokuty i pojednania w każdym czasie, to znaczy każdego dnia i o każdej porze. Powinni jednakże oni liczyć się z czasem swoich kapłanów, duszpasterzy, jeśli nie zachodzi bardzo ważna potrzeba. Duszpasterze powinni jednak dla porządku i dobra swoich wiernych podać godziny spowiadania. Dobrze byłoby, aby nie spowiadano podczas mszy świętej. Chociaż w naszych warunkach nie zawsze będzie to możliwe. Ale starajmy się, zwłaszcza jeśli chodzi o mszę świętą, o homilię, aby wówczas nie korzystać z tego sakramentu. Kościół życzy, aby w okresie Wielkiego Postu, w okresie Adwentu, duszpasterze dali większą możliwość wiernym w skorzystaniu z tego sakramentu. Poleca się w tych okresach celebrację nabożeństw pokutnych, poprzez które wierni będą bardziej usposobieni do sakramentu pokuty i pojednania. Odnowione obrzędy pokuty przypominają księżom proboszczom, aby w Wielkim Poście, Adwencie zapraszali również kapłanów z sąsiednich parafii do pomocy w spowiadaniu. Należy także dać sposobność do odbycia spowiedzi osobom głuchym, głuchoniemym w odpowiednim czasie oraz miejscu. Poglądając również na to, co niesie sobą sakrament pokuty i pojednania, przystępując do niego, chrześcijanin świadomy swoich grzechów pragnie otrzymać ich odpuszczenie i powrócić do uzyskanej na chrzcie świętym jedności i przyjaźni z Bogiem. Celem i skutkiem tego sakramentu jest więc przede wszystkim pojednanie z Bogiem. Istotnie, sakrament pojednania z Bogiem daje prawdziwe zmartwychwstanie duchowe, przywrócenie godności i dóbr życia dziecka Bożego. Najcenniejszym z tych dóbr jest przyjaźń z Bogiem, czytamy w katechizmie. Ważnym skutkiem tego sakramentu jest także pojednanie grzesznika z Kościołem. Katechizm Kościoła katolickiego uczy: grzech osłabia lub rozbija wspólnotę braterską. Sakrament pokuty naprawia ją lub przywraca. W tym sensie nie tylko leczy on powracającego do komunii kościelnej, lecz także ożywia życie Kościoła, który cierpiał z powodu grzechów jednego ze swych członków, czytamy w katechizmie. W tym sakramencie grzesznik staje przed sądem Boga. Miłosierny Bóg darowuje skruszonemu grzesznikowi karę wieczną spowodowaną przez grzechy śmiertelne, otwierając mu w ten sposób na nowo drogę do życia wiecznego. W katechizmie czytamy, że w sakramencie pokuty grzesznik, poddając się miłosiernemu sądowi Boga, uprzedza w pewien sposób sąd, któremu zostanie poddany na końcu ziemskiego życia. Punkt 1470. Bardzo obrazowo ukazuje proces pojednania Pismo Święte w przypowieści o synu marnotrawnym. Syn rzekł do ojca: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. W przypowieści tej zauważamy zarówno pojednanie z ojcem, przed którym syn staje ze skruchą, jak i ponowne przyjęcie do wspólnoty braterskiej. Ojciec przyjmuje syna i wyprawia ucztę, podczas której syn doświadcza radości pojednania we wspólnocie. Jeśli człowiek przyjmuje sakrament pokuty sercem skruszonym i właściwym nastawieniem, Pan Bóg nie tylko odpuszcza popełnione grzechy, ale obdarza przyjaźnią i na nowo wprowadza do wspólnoty dzieci Bożych. Ta hojność Boża powoduje, jak naucza Sobór Trydencki, że u przystępującego do sakramentu pokuty zwykle nastają po nim pokój i pogoda sumienia wraz z wielką pociechą duchową. I to pewnie jest jakże naszym doświadczeniem, kiedy odchodzimy od sakramentu pokuty i pojednania, ten pokój nas ogarniający jakże jest obecny w naszym życiu, jest on naszym doświadczeniem. Także konkludując, zwróćmy uwagę na te skutki sakramentu pokuty i pojednania, pojednanie z Bogiem, przywrócenie łaski Bożej i ponowne zjednoczenie w przyjaźni z Bogiem. Następuje również w tym sakramencie przywrócenie godności i dóbr życia dzieci Bożych, pojednanie z Kościołem, o którym mówiliśmy. Darowanie kary. Pokój, pogoda sumienia oraz pociecha duchowa. Wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin. To niezmiernie również ważne i budujące, że w tym sakramencie uzyskujemy także siły do tego, aby powstawać, aby upadłszy w taką czy inną ludzką biedę, nie trwać w niej, tylko nieustannie iść do przodu. Jakże wiele tych łask w tymże sakramencie otrzymujemy. Chrystus tłumaczy świętej siostrze Faustynie w dzienniczku. Cytuję: pisz, mów o mnie, mów o moim miłosierdziu. Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociechy. To jest w Trybunale Miłosierdzia. Tam są największe cuda, które są nieustannie powtarzane. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawiać dalekiej pielgrzymki, ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją. A cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była jak trup rozkładająca się, i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia i wszystko już stracone. Nie tak jest po Bożemu. Cud miłosierdzia Bożego wskrzesza te dusze w całej pełni. To z dzienniczka, punkt 1448.